środku dnia.
Nie widzę w tym nic złego, żeby czytać dzieciom książki. No ale pytanie, czy dzieci będą czytać papierowe książki? Przywiązanie do tabletów i monitorów komputerowych jest wśród najmłodszych ogromne. Jak przekonać 8-latka, by chwycił książkę papierową, a co dopiero 12-latka, który ma już swój smartfon? Żyjemy w czasach elektronicznej popkultury, gdzie także literatura trafia do odbiorców w formie elektronicznej. Niedawno całą Polskę obiegła historia chłopca z Gniezna, który sprzedawał na ulicy przetwory, które robiła jego rodzina. Ale uwagę wszystkich zwrócił taki drobny szczegół, że ten chłopiec cały czas czytał książki, papierowe książki, miał kupę taką stertę i po prostu zjadał te książki jedna za drugą. Nie z czytnika, nie z tabletu, czy też telefonu, tylko zwykłe papierowe książki. W naszym studiu, jak już Państwo zdążyli się zorientować, Eliza Piotrowska, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry. Państwo zdążyli się zorientować, że jakaś Eliza, że Piotrowska, to się dowiadują teraz dopiero.
Nie, no,
dzień
zapowiadali,
dobry.
Myśmy zapowiadali przed 12, także obiecuję Państwu, że nie będziemy narzekać dzisiaj, bo jakby nie o to chodzi, tylko próbować znaleźć sposób, by dzieci jednak chciały zaglądać do literatury odpowiedniej dla ich wieku i przy okazji może też sami trochę tak sobie pomyślimy o naszym czytelnictwie. Bo kiedy rozmawialiśmy tutaj w ubiegłym roku, zdaje się, na temat czytelnictwa wśród dorosłych, no to oczywiście wiele osób mówiło, że z tabletu, z tych czytników nie jest w stanie czytać książek. I to jest zrozumiałe. Jest to kwestia prawdopodobnie jakiejś percepcji. Być może tego, że w dzieciństwie tak nie czytaliśmy i teraz nie jesteśmy się w stanie przestawić. Ale jeżeli chodzi o dzieciaki, no to widzimy, że siedzą w smartfonach, siedzą w telefonach i jeżeli jeszcze tam coś czytają, to jest w ogóle super. Ale najczęściej oczywiście oglądają filmiki, które pochłaniają czas, pochłaniają energię. Co jest dzisiaj wśród wydawców, bo przecież ma Pani z nimi do czynienia, podstawowym wyznacznikiem, oprócz tego, że książka na siebie musi zarobić, bo mówmy się, to dla idei nikt tego nie robi. Książka wiadomo, że musi się sprzedać.
Również dla idei, ale nie tylko. Tak,
tak. Ona musi, ta książka być, wiadomo, że się będzie sprzedawać. Co jest dzisiaj takim wyznacznikiem, że wydawca mówi, okej, ten temat bierzemy, to dzieci będą czytać takie książki.
Zacznę od troszeczkę czegoś innego, bo ta historia chłopca, który czytał książki, sprzedając przetwory, bardzo mnie zainteresowała i żałuję, że jego dzisiaj nie ma w studiu, bo być może to jego powinniśmy zapytać. Jak to jest, że wybrał książki, a nie czytniki? Ja jestem bardzo ciekawa. My jako dorośli, no to z perspektywy dorosłego możemy tylko sobie gdybać. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest radość i własny wzór. Jeżeli dziecko widzi, że dorosły, tutaj najczęściej rodzic, czyta książki i ma z tego wielką uciechę, to żadnym gadaniem nie przekonamy dziecka, żeby czytało, tylko własnym przykładem. I to jest
dać przykład, tak?
Tak, dać przykład. Trochę to brzmi, wiem, sztywno, ale...
Tak ale staroświecko, ten przykład, bym powiedział.
Tak, tak, ale pokazać, że się bawimy. Chodzi o tę zabawę, chodzi o tę radość. Czytać...
No, czyli zacząć od wspólnego czytania, na pewno. To jest ten pierwszy krok,
tak,
kiedy dziecko samo jeszcze nie czyta. Działa to na wyobraźnię. Myślę, że kiedybyśmy tak za 10 lat o tym zaczęli rozmawiać, to myślę, że za 10 lat będzie tak, że kto wie, może będą już jakieś takie ograniczenia, że ludzie już się zorientują, że dziecko nie może cały czas w tablecie siedzieć i może gdzieś to będzie jakoś uregulowane, aczkolwiek...
No to jest problem, wydaje mi się, takiej podzielności uwagi, która... Niedawno rozmawiałam z moją siostrą na ten temat i dało mi to dużo do myślenia. Tekst jest czymś nieruchomym, co leży na kartce, co nas nie atakuje, co nas nie zaczepia. To jest jedna rzecz. I to jest o tyle trudne, że to my sami musimy się pochylić nad tekstem i się skupić, a nie on na nas, tak. I musimy się skupić. Czytanie wymaga skupienia na jednej rzeczy, na tej ciągłości, liniowości tekstu. No i właśnie, dzisiaj modna jest ta wszechstronność, ta wielość, to skupienie się na wielu rzeczach, a ja się zastanawiam, czy to właśnie o to chodzi, bo gubimy gdzieś tu i teraz przede wszystkim, nie potrafimy się skupić na jednej rzeczy, to nam daje czytanie właśnie. I mało tego, często, ja mam ten problem na przykład też, bo ja nie mam podzielności uwagi, tak mi się wydaje. Jak w coś się zatapiam, to zatapiam się całkowicie, również w czytaniu to się objawia. I no i właśnie, teraz są, dużo się mówi o autyzmie, o Aspergerze, o tych wszystkich chorobach, które my definiujemy jako pewne takie wycofanie. Czasem sobie myślę, że być może ja mam taki rys autystyczny właśnie, że ja, jak się skupiam na jednej rzeczy, to nie jestem w stanie przyswoić żadnych innych. Mówię na przykład o dźwiękach, o szmerach, o nakładających się dźwiękach. Ja mam z tym ogromny problem.
To jest kwestia wrażliwości może po prostu takiej, że człowiek potrzebuje wyciszyć te zmysły, żeby potrafić wygenerować jakąś myśl.
Właśnie, może to jest to wyciszenie i ja mam wielką nadzieję, że my dojdziemy do takiego momentu, gdzie zrozumiemy, że ta ilość bodźców zewnętrznych jest tak wielka i tak nas rozpraszająca i dzieląca na kawałki, że musimy wrócić do jakiejś jedności, do pojedynczego.
Każdy, kto ma małe dziecko, doskonale wie, że jeżeli dziecku da się przed spaniem tablet, to to dziecko bardzo trudno zasypia.
O właśnie,
a jeżeli weźmiemy, z tym dzieckiem usiądziemy i poczytamy mu książkę, to zasypia. Sypianie przebiega zupełnie naturalnie, zupełnie, jeszcze to dziecko oczywiście odniesie się do tego, porozmawia, ta główka się tam troszeczkę wyluzuje przed spaniem. To widać. Znaczy, natomiast ja mam takie pytanie do pani, bo jest kwestia tornistrów za ciężkich na przykład. Mówi się, że dzieci za dużo książek noszą, za dużo podręczników, że te torby są za ciężkie. No i w wielu krajach europejskich zrezygnowano z takich książek i dzieci chodzą z tabletami. Oni mają ze sobą tylko tablet, w którym mają wszystkie zadania domowe odrabiać, a w szkole owszem jakieś podręczniki są, z których korzystają, natomiast nie ma tego przełożenia takiego. Już nie pomnę, że kwestia pisania też na klawiaturze, a dzieci nie potrafią ręcznie pisać, więc to czy to też nie jest trochę za daleko jednak ta nowoczesność? Czy to po prostu musimy przejść ten etap i potem wrócimy z powrotem do klasyki?
Wydaje mi się, że ten powrót jest nieunikniony. Tak myślę. I to jest temat dużo szerszy i problem dużo szerszy tak zwanych nowych technologii, które nas zabijają i które powodują, że zaczynamy tracić z pola widzenia siebie, człowieka. I my jesteśmy narzędziem najlepszym. Ta ręka, która pisze, żaden robot nie zastąpi tej ręki. Ja na razie nic nie wiem o takim robocie, który by pisał tak dobrze jak ręka. Nie, mówię w ogóle o pisaniu.
Myślę, że
robot, który pisze książki, przeraziłam się tak daleko, aż nie poszłam.
Że są takie algorytmy bez problemu, które by sprawiły, że robot napisze książkę i jeszcze ręcznie nam napisze.
Tak, ale napisze ręcznie.
Do zrobienia to jest.
Każda literka A będzie wyglądała tak samo, każda literka B będzie wyglądała
można zrobić tak, że każda będzie inaczej wyglądać. Ja myślę, że to akurat nie jest żaden problem dla informatyka. Tak.
A ja myślę, że tak.
Tylko czy o to chodzi? 618654654. Wiem, że państwo bardzo lubią się dołączać do naszych rozmów. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. W szczególności rozmów o książkach. Powiem tak, że obserwuję swojego wnuka, który niestety czytał książki, a teraz jak już ma ten
tablet,
czy tam ten smartfon, nie? Tylko jakieś tam teksty takie krótkie, albo jakieś filmiki, albo nie wiem, ja na przykład ma ode mnie, bo ja czytam mnóstwo książek. Ale on przeczyta tą lekturę, którą ma tam w szkole, prawda, zadano, to on przeczyta, tak? No ale poza tym jakoś sam z siebie tak jakoś nie, ja pamiętam, że ja po prostu się, jak mi już matka kazała i spać i gasiła światło, to ja z latarką pod kołdrę właziłem i sobie czytałem.
Ale miał pan tableta.
No nie miałem tableta.
Smartfona.
Uważam,
teraz
że
siedzą pod
jakoś to powinno się tę sprawę rozwiązać. Jak? Nie mam zielonego pojęcia, ale jednak ta książka, taka papierowa, to ona pobudza tą wyobraźnię. Z tym, że mi się lepiej czyta te książki papierowe, nie umiem czytać takich tych czytników przeróżnych. A chodzi o to, że no to jest temat chyba nie do rozwiązania, bo podejrzewam, że za te 10 lat to nie będzie tak jak pan mówił, że dzieci wrócą, czy tam młodzież do tych książek papierowych, to będzie inaczej. To będzie tak, że on sobie zaprogramuje i będzie mu w uszach przez słuchawki, czy tam nawet bez słuchawek.
Że audiobook, mówi pan?
Coś w tym rodzaju, z tym, że to podejrzewam, tego nie wiemy, nie? Ale to będzie, to postęp techniczny idzie w takim tempie, że no tylko tyle, że w tej chwili te książki no dla dzieci czy tam młodzieży są nieco inne i uważam gorzej, bo oglądam te książki dla dzieci. One są no niestety na niższym poziomie niż były kiedyś. No,
nawet ciekawe, co pan mówi, panie Andrzeju, dlatego że przed audycją rozmawialiśmy z panią Elizą, bo ostatnio właśnie, to ja może krótko powiem o co chodzi. Przypomniałem sobie książkę z szkoły podstawowej, która była lekturą Kto mi dał skrzydła Janiny Porazińskiej o Janie Kochanowskim. Ja pamiętam, że ta książka jako chłopaka mnie wtedy bardzo poruszyła, w sensie spodobała mi się, była fajnie napisana i tak dalej i postanowiłem, że sobie tę książkę kupię. Ostatni wznowienie tej książki, tak, była, no,
wyzwanie.
Mimo tego, że była gruba,
no.
Ja jako niezbyt chętny do czytania wtedy ją, pamiętam, przeczytałem z wielką przyjemnością i kupiłem sobie tę książkę po latach, oczywiście już używaną i tak dalej. I przyznam się szczerze, że jak zacząłem czytać, to mówię, jak ja to zrobiłem jak dziecko, to ja nie wiem. Tam jest tak mały, drobny druk, nabite jest na jednej kartce tyle tego tekstu, bez marginesów praktycznie. Fatalnie się to czyta po prostu.
Często jakość druku taka była, i że na palcach zostawały ciemne ślady.
No ale to już jest kwestia, przepraszam, że wtrącę, to jest kwestia techniczna, nie?
Ale ona też utrudnia czytanie troszeczkę. Te kwestie techniczne są bardzo ważne, bo przy projektowaniu książki ja na przykład zwracam bardzo dużą uwagę na to, żeby interlinia, czyli odległość między wersami była odpowiednia, żeby była przestrzeń, żeby był oddech, żeby nie było takiej gęstości właśnie, o której pan Wojciech teraz mówi, bo ona zniechęca zwyczajnie.
Albo być może,
ale chodzi mi o treść tych książek współcześnie pisanych dla młodzieży i dzieci. No one, no nie wiem, może w tej chwili, no tak już jest, ale ja słucham czasami wieczorem właśnie, jak tam są czytane te powieści, czy tam książki dla dzieci, czy tam młodzieży. No, dlaczego w radiu nie jest spuszczana taka klasyka młodzieżowa, jak tam na przykład Niziurski, czy Szklarski, czy Bartek, czy Tomek Sojer, kurde, no to są fajne rzeczy, kurde, nie? No przecież, no ja się tym czytałem sobie, no fajne rzeczy i powiem szczerze, że teraz...
Panie Andrzeju, zapisuję sobie i poruszę ten temat w redakcji, która zajmuje się tytułami.
No panie, by było, jakby się przeczytali na przykład kucze, no powiedzmy Nienackiego, nie? Jakiś tam powiedzmy...
Ciekawe, czy to się spodoba słuchaczom. Jestem bardzo ciekawa tego. Ja też się zaczytywałam tutaj w tych autorach, których pan wymienił. Czy to... Ale myślę, że tak. Myślę, że to jest taka uniwersalna literatura.
No dokładnie.
Prawda?
Tam są przygody, tam jest akcja.
Takie greatest hits troszeczkę, jak z muzyką.
Prawda?
Tak.
No, czy na przykład choćby ten głupi Winnetu, nie? No przecież cholera. No, ja
przyznam się, że nie przeszedłem przez to.
Czytaliśmy, potem się bawiliśmy tych Indian i tak dalej, chociaż to była bzdura, kurczę, nie?
Tak.
Zwłaszcza te niemieckie wersje
filmowe. Ale powiem później, będą skoro średnie, chwileczkę jeszcze, jeżeli można. To z kolegą no, napisaliśmy też tak no, opartą na tej kanwie tego Winnetu, czy tam Olszada
Kanda. No i o to chodzi, ta inspiracja.
Książkę w brylionie, takim ręcznie to było pisane, ja ilustrowałem, kolega pisał, ale nazywała się Old Fucker Hunt.
Panie Andrzeju, kreatywność, podstawa. Pozdrawiam serdecznie. Bo pani Wioletta czeka już.
Bardzo dziękujemy.
Pani Wioletto, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jeszcze bym do tej listy dodała Płysza Hrajkę i Koziołka Mateusza.
O, tak!
Tytuł tygodnia.
Tak, tutaj mówić.
W sumie.
Więc moim zdaniem oczywiście wina rodziców, że dają telefony bez opamiętania. To po pierwsze, że nie ma żadnej kontroli, dlatego ten dzieciak wybiera to, co mówię.
Tak, ja się zgadzam z panią Wioletą. To jest ten przykład właśnie. To jest właśnie ten przykład, który dajemy. Jeżeli sami czytamy i sami też... My dorośli, zacznijmy od siebie. My w tabletach siedzimy i w komputerach. Tak.
Jeśli pani mi pozwoliła skończyć.
Oczywiście, proszę bardzo.
Tak, to jest pierwsza sprawa, że jeśli dziecko widzi rodzica z książką bądź z gazetą, w sensie formie papierowej, to jest pierwszy kod, ale drugie to, że rodzice nie kontrolują tego, ile dziecko prześladuje. Po prostu ma ten telefon, ma ten tablet. Cały czas w produkcji są normalne, zwykłe telefony, takie tak zwane dla seniora. Też dziecko może mieć taki zwykły telefon, żeby być...
Pani Wiolet, to czy pani ma dzieci?
Nie.
To ja powiem pani tak, jakby pani dziecku chciała podarować telefon z guzikami, numerkami, to wie pani, co by dziecko zrobiło z takim telefonem? No, pani Wiolet, to czasy się zmieniły.
Mam dużo znajomych, którzy dzieci tak wychowują, którzy zaznaczają, żeby nie dawać telefonu na komunię.
Myślę, że tak. To po pierwsze, a po drugie jednak trzeba wyznaczyć granice czasowe i to jest jedyna rzecz, na którą w tej chwili rodzice chyba mogą sobie pozwolić, bo jakby pozbawiać dziecka zupełnie tych narzędzi, to też można dziecku niechcący szkodę wyrządzić, bo później różnie to bywa w środowisku i tak dalej.
Co my wolimy? Żeby dziecko było, by miało to, co on chce, czy mamy go wychować mądrze?
I trzeba znaleźć złoty środek. Pani Wioletta, absolutnie się z panią zgadzam. Pozdrawiam serdecznie i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
A ja chciałem zaznaczyć, że są wyjątki.
O!
Ponieważ...
Hura!
Moja 14-letnia córka od 3 lat jest zaczytana w książkach.
Hura!
I to ona nas, zapracowanych rodziców, którzy nie mamy czasu na nic i tak jak poprzednicy mówili, wracając do domu najwygodniej jest mi zerknąć w smartfon i tak dalej, w weekendy zabiera nam nasze telefony służbowe i tak dalej, przynosząc książki lub dając nam wybór, co mamy przeczytać.
Zadanie domowe.
Cudowne.
Fajnie.
Ja na przykład byłem zdziwiony, bo naprawdę ostatnio mi się nie chciało, po czym ona mówi, tato, to tak na spokojnie coś lekkiego, 80 dni dookoła świata.
Świetna.
Przecież to jest dosyć gruba książka Juliusza Verne.
I powiem szczerze, że można. Oczywiście ma telefon, nikt go nie zabierał. Chociaż teraz często widzę, że oczywiście wykorzystuje go do komunikowania się ze znajomymi, ale najczęściej to używa go, żeby znaleźć najtańsze oferty książek. A że mieszkamy pod Poznaniem.
No właśnie miałam się zapytać, gdzie państwo mieszkają. To mnie zainteresowało. W Pile, proszę bardzo, ja spod Piły pochodzę.
A,
Dziębówka.
Ale każdy wyjazd do Poznania to nie kieruje się najpierw jak większość do galerii czy coś, tylko albo mamy w planie antykwariaty, albo gdzieś tam jakieś empiki, bo jest jakaś promocja, także troszkę mnie to przeraża, bo ja przez to muszę częściej odwiedzać IKEA, ponieważ ilość książek zapewnia tak regały. I dodam tylko jeszcze jedno, że rodzicom wyjątkowo te książki pożycza. Natomiast innym ich nie pożycza, bo twierdzi, że są jej książki i żeby nikt ich nie zniszczył. Także jeszcze dochodzi to, że niesamowicie dba o to wszystko i zbiera serię. Mimo tych 14 lat, ostatnio jest zaczytana w Agacie Christie, już przeczytała chyba całą serię, wszystko co było dostępne i mówi, tata, to też jest fajne.
A inne dzieci oglądają w tym czasie na Netflixie seriale kryminalne. No i to jest właśnie, proszę państwa, to...
A ja mam jeszcze pytanie do pana. Rozumiem, że problemów wychowawczych z córką nie ma. Że jest to dziewczyna...
Aż po tej Agacie Christie, tak?
Nawet nie o tym myślałam.
Dodam jeszcze dla rodziców jedną taką ciekawostkę albo poradę, że nasza córka w 4., 5. klasie szkoły podstawowej bardzo nie lubiła języka polskiego. Miała problemy, zamykała się. Od czasu, kiedy zaczęła czytać książki, nikt jej do tego nie zmuszał. Zaliczyła kilka olimpiad, konkursów literackich, chwilę przy Młodzieżowym Domu Kultury, o Złote Pióro nawet.
Tak, przerabiałam to też na własnej skórze.
I nie mamy z nią żadnych problemów.
Świetnie.
Otworzyła się na inne dzieci, potrafi rozmawiać, dyskutować, także polecam innym rodzicom, żeby
Myślę, wspaniale, gratuluję córki. Bardzo dziękujemy za ten
telefon. Żałuję tylko, że córka ma już 14 lat, a moi odbiorcy są troszeczkę młodsi, bo z chęcią bym się w Pile spotkała z nią i książkę jej podarowała, ale to są już książki, jeżeli ona czyta takie tytuły, Agatha, o których pan wspomniał, no to moje już z nich wyrosła. Ale proszę pozdrowić córkę.
Za chwilę o książkach Elizy Piotrowskiej też troszkę powiemy. Natomiast jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Aleksander z tej strony.
Witamy, panie
Aleksandrze.
Chciałem pociągnąć, jeżeli tak to mogę określić, wątek związany z chwaleniem dzieci. Otóż moja córka Rosalia, 20-miesięczna, od, można powiedzieć, czasu, kiedy już wykazywała większe zainteresowania otoczeniem, co się dzieje dookoła, no, miała podkładane, przedstawiane książeczki różne, takie kolorowe dla dzieci.
Tekturowe, takie grubsze. Tak.
Wiele można było, że tak powiem, też przy okazji przeprowadzić takie interakcje z dzieckiem poprzez przesunięcie jakiegoś elementu. Wówczas pojawiał się kolejny element, który był ukryty pod i tak dalej, i tak dalej. I krótko mówiąc, moja córka na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że to zostanie jak najdłużej, w niej nie wyobraża sobie dnia bez książki. Ma pewnego rodzaju swój rytuał, swoją biblioteczkę dostosowaną, że tak powiem, do jej możliwości zasięgu wzroku, podejścia, sięgnięcia po książeczkę. Również taki fotel, jak gdyby swój, żeby jak gdyby wiedziała, że tu jest jej miejsce.
Jeśli sobie bierze książeczkę i sobie siada na fotel.
Tak,
i...
dokładnie. Że
to jest cała ta ceremonia dookoła.
Że to jest to miejsce, że to jest... Ten czas, że ona w tym fotelu jak gdyby może też również jak dorośli rodzice usiąść, chwycić książkę, poczytać i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jak gdyby książki książkami, ale pewnego rodzaju zaserwowanie dziecku, tak jak państwo to określiliście, takiego ceremoniału, tego, by dziecko zachęcić do tego, żeby ono codziennie tą swoją, że się powtórzę, ceremonię odbywało, myślę, że też jest istotne. I...
Panie Aleksandrze, wejdę panu w słowo, tylko czy pana córka domaga się bajeczek albo kontaktu z tabletem, ze smartfonem, czy zupełnie państwo odcięli dziecko od takich mediów?
Powiem tak, o ile zapamiętałem imię poprzedniej pani, która również się wypowiadała, zdaje się, że chyba pani Wioletty
tak?
Na temat telefonu numerycznego, tak jak mają seniorzy, nazwijmy to. Aż tak restrykcyjnie nie. Niestety nie da się obejść, tak mnie się wydaje, bez tego telefonu w 100%, bo...
Ale też nie o to chodzi.
Jednak jest to dzisiaj też jakieś źródło dodatkowej pomocy dla rodzica, dla jakiegoś zainteresowania dziecka w pewnych wybranych momentach, nazwijmy to. Na przykład w podróży, kiedy jesteśmy w tej chwili po sezonie urlopowym, gdzie jest powiedzmy podróż na 500-600 kilometrów, bo i taki też wyprawy mieliśmy.
Albo w samolocie, kiedy dziecko wiadomo się nudzi.
Jak gdyby ten krótkotrwały czas kontaktu z telefonem jest, ale z reguły jest to rzadkość i przede wszystkim obowiązuje tylko i wyłącznie książeczka. I kończąc wątek, że tak powiem, podróży i w ogóle książek, to było najcenniejsze dla nas po powrocie z wakacji. Córka pierwszy co? Po powrocie, po wejściu do domu, rozeznania, że jest na nowo w swoim miejscu, podeszła do biblioteczki, wzięła książeczkę, usiadła w fotelu.
Bezpieczeństwo.
Jako 20-miesięczne dziecko i zaczęło wertować swoje ulubione książki. Więc życzę tego wszystkim, żeby tak było.
Życzę jak najdłużej
lubowała się.
Ten fotel.
Jedna tylko rzecz jeszcze do pana Aleksandra. I do państwa. Jakie małe dziecko nie lubi? Nie lubi, kiedy mu czytamy, kiedy poświęcamy mu czas, kiedy usiądziemy z nim i wertujemy książkę. Jakie albo jakie małe dziecko, które już bierze kreskę do ręki, nie lubi rysować.
Problem polega na tym, że wtedy musimy swój czas poświęcić, a kiedy dajemy telefon, to możemy sobie coś innego robić. Proszę Państwa, nie ma innej odpowiedzi chyba na to pytanie. Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham, przysłuchuję się w waszej audycji. Ja już co prawda dzieci mam dawno dorosłe i tak dalej, ale powiem tak, no za ich dzieciństwa nie było właśnie telefonów, w telewizji to mało co było. Także faktycznie człowiek siadał, czytał bajki, jakoś próbował zainteresować. No i tak jak tutaj przed chwilą pan mówił, że dzieciak 20 miesięcy już sam tam sięga po książkę. My mamy trójkę chłopaków, także też mieli stworzony taki swój kącik i zawsze, wiecie co, no fajnie wyglądało, jak tak mieli 6-7 lat i jeden drugiemu czytał, nie? No to super, tak? Gdzieś tam. No, ale druga strona jest taka, no dzisiaj niestety w dobie elektroniki, w dobie smartfonów, laptopów i tak dalej, nie jedna mamusia i tatuś woli patrzeć się w ekran, pisać tam na Facebooku czy gdzieś, niż zająć się dzieckiem, tak? Ostatnio byłem świadkiem właśnie na plaży w Łebie, jak taki mały berbeć, no dar się w niebo głosu, zamiast się zająć, nie, no w telefonach. Kiedy się uspokoił? Jak dostał? Dobre. No to aż normalnie.
Tak.
Albo ten świat zwariował, albo my jesteśmy nienormalni, albo ja już nie wiem.
Albo musimy to przerobić, proszę Państwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja w ogóle dzisiaj tak statystykę, gdybym miał wziąć, zrobić, to właściwie ta dzisiejsza audycja nie ma problemu, proszę Państwa, bo Państwo dzieci czytają książki.
Nieźle
w ogóle, o co chodzi?
Właśnie. O co chodzi? Ja jestem też zaskoczona, bo chciałam o tym powiedzieć wcześniej, że jest wielki boom czytelniczy. O tym chciałam jeszcze powiedzieć i nawiązując do pierwszego naszego rozmówcy i do tego, co ja powiedziałam wcześniej, że wierzę, że to wszystko wróci. Niedawno, jakiś czas temu byłam, miesiąc temu, dwa miesiące temu, już nie pamiętam dokładnie, byłam w Opolu na festiwalu książki i proszę sobie wyobrazić, że wydawcom brakowało książek. Już pierwszy, drugi dzień książki były wysprzedane. Wydawcy się zwijali i wracali niektórzy, bo nie było książek. I wiem, że na festiwalu w Gdyni książki było podobnie i na innych festiwalach czytelniczych, nie bywam na wszystkich, było podobnie. Więc nie jest, naprawdę nie jest źle i ja nie wiem, czy już ten czas nie nadchodzi tego przesytu technologią, bo rynek wydawniczy nie ma się tak źle. Pomijając koszty druku i papieru, które
może
wzrosły
po prostu,
bardzo.
Może widzimy, proszę Państwa, że dzieci, jaki jest efekt tego przebywania z mediami elektronicznymi w nadmiarze. No i rodzice się orientują troszeczkę, przynajmniej
tak.
Niektórzy, że jednak chyba trzeba wrócić do korzeni. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon. Oj, niestety, ale tutaj nic ciekawego nie będzie, bo jest jakieś połączenie. Pani Elizo, dwie książki przyniosła pani dzisiaj do studia i to jest bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, że jedna jest o sentymencie, znaczy jakimś, można powiedzieć, do czasów PRL-u, co jest bardzo modnym tematem także wśród dorosłych. Już nie mówię o kryminałach, które dzieją się w czasach PRL-u i one są w tej chwili bardzo popularne w Polsce. Ale w ogóle książki takie mówiące o tych czasach, kiedy niczego nie było, jak to się żyło, jak to dziadkowie, jak to rodzice i tak dalej, i tak dalej. A to jest książka dla dzieciaków.
I znowu to jest ta tęsknota za tą mniejszą ilością bodźców. Powiedział pan coś bardzo ważnego. Za czasami, w których mało było, w których niewiele było. To mi się wydaje, że ten głód tej albo ten przesyt tą wielością i ilością, to też jest związane z tą modą na PRL. My zaczynamy tęsknić za czasami, kiedy było mniej.
Że ocet, o to chodzi?
Na przykład. Dlaczego nie? A dlaczego nie?
No co to znaczy, ja bym może nie chciał.
A ja bym chciała.
Przynajmniej wiele rodzajów tego octu, żeby było. No tak, tylko jest pytanie, czy dzieci sięgają po tego typu literaturę, dlatego że chcą się dowiedzieć na przykład, jak to tam tata, mama i tak dalej?
Ja myślę, że to są Gwiezdne Wojny, tak jak napisałam w Cioci Jadzi, bo mowa o książce Ciocia Jadzia w PRL-u. To jest kolejna część serii Ciocia Jadzia. I to jest opowieść dla nas, dla dorosłego. Oczywiście dorośli bardzo się na tę część cieszyli. Powiedzmy historyczna, nostalgiczna, a dla dziecka to są fantastyka i to też ma moc. I to też ma moc. Co to był ogonek, te kolejki. Jak to było, jak ciocia Jadzia stała w takiej długiej kolejce, bo chciała pończochy na prywatkę kupić, a były, owszem, i tak miała dużo szczęścia, ale cztery rozmiary za małe. No i czy kupiła, czy nie. Oczywiście kupiła, ale nie zdążyła się wymienić już z nikim.
Nie było cukru.
Nie było cukru, były kartki, ale dzieci na podwórku bawiły się ze sobą, co dzisiaj, ja mieszkam akurat na takim podwórku. Mam takie podwórko pod domem, gdzie widzę, jak dorośli bawią się ze swoimi małymi dziećmi, a dzieci między sobą się niekoniecznie. Więc tak jak w każdych czasach, oczywiście były plusy i minusy. Ja z tym octem tutaj pan poruszył ten problem. Ja oczywiście tutaj zażartowałam trochę, ale pewnie, że dobrze, gdy mamy wybór, kiedy jest nie tylko ocet na półkach i cebula.
No tak, tak. Znaczy ja rozumiem, o co chodzi. Chodzi o pewien rodzaj takiego...
ale to jest to wyciszenie
takiej
też.
Pustki, tak. Że trzeba tak trochę sklep z octem trzeba odwiedzić, żeby zobaczyć, że tego, co mamy wokół siebie, jest po prostu za dużo. Halo, dzień dobry, bo teraz chyba się udało.
Dzień dobry.
Doskonale panie słyszymy, panie Aleksandrze.
Ja właśnie też w nawiązaniu do mojego imiennika, który wcześniej mówił, ja mam w domu taką 4,5-latkę i właśnie od pierwszego dnia dziecku zawsze miał czytane, czy do spania, czy jakiegoś tam lulania. I myślę, że dzieci głównie naśladują rodziców. To moje dziecko widziało, jak ja czytam książki i ona dzisiaj sama chłonie książki jak gąbka. Kiedy miałam taką ciszę, taką niespodziewaną ciszę w pokoju i wiecie, wtedy rodzicu, Jezu, co to dziecko robi? I ja wtedy zaglądałam dużo i mały pokój, tak. No właśnie okazywało się, że moja córka zawsze przy swojej biblioteczce wyciągała te książki, kolejne serie, nie wiem, z Kicią Kocią, czy z jakimś innym tam aktualnie postacią, która ją zainteresowała. Owszem, ona bierze ten telefon też od nas tam do ręki, ale zawsze chętnie do tej swojej biblioteczki, do tego samodzielnego jakby czytania, czy tam opowiadania sobie tych książek wraca.
No, mówi
4,5 roku. I ja też myślę, że myśmy takie książki podstawiali, które też wspomagały jakby jej naturalny etap rozwoju, naturalny etap życia. Czyli szła do przedszkola, czytała książki o przedszkolu.
Tak, Kicia Kocia to jest taki przykład właśnie literatury, która na wszystkie problemy odpowiada.
Tylko, nie? Ale jakby to jest taki właśnie świetny przykład. Mieliśmy tam serię, nie wiem, z Puciem, czy
teraz
Chrupcia znacie? Tubcia Chrupcia?
Tak, też. A teraz bardzo takie z kolei zainteresowała ją książka, nazywa się Moje pierwsze pianinko, gdzie są wydawane tam przez dziecko dźwięki i może sobie tam oprócz tego, że oglądać jakieś obrazki, to jeszcze sobie nutki jakby tam ćwiczę. Także myślę, że dzieci głównie się sugerują też tym, no co widzą u rodziców, jeśli mnie dziecko widziało z tą czytającą książką i też dużo wciąż czytam książek, więc nie wiem. Mam nadzieję, że chciałam, żeby to wszystko dalej szło tak dobrze. I ona faktycznie do tej książki sama wracała.
Bardzo pani Aleksandro, dziękujemy.
Dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie. No i teraz jeszcze kwestia książek historycznych, bo oprócz tego sentymentu do PRL-u jest także moda na książki historyczne. Pani Eliza napisała książkę, która z punktu widzenia poznaniaka, tak sobie myślę, że każde dziecko w szkole powinno ją przeczytać, dlatego że kwestia Akademii Lubrańskiego, to jest sprawa dla Poznania niezwykle ważna.
Niby lokalna, a jednak...
ogólnokrajowa, tak. Bo jednak była to pierwsza nowożytna uczelnia wyższa w Polsce, zasadniczo po Akademii Krakowskiej jednak, ale to jednak zupełnie inny
Akademia
stylu.
Ale Akademia Krakowska tak, była bardziej scholastyczna.
Tak, to było jeszcze w starym stylu, tak. Natomiast tutaj jednak renesansowo bardziej to wszystko przebiegało nowocześnie. Biskup Lubrański w Poznaniu jest postacią zupełnie nieznaną. No jest pytanie, czy książka o Lubrańskim dla dzieciaków, nie wiem, 6-7-letnich, tak?
Myślałam o troszeczkę starszych dzieciach, bo jednak pisząc o Lubrańskim, muszę się odnieść do terminów bardzo trudnych, typu renesans, mecenas.
Bo skąd się pizza w Polsce wzięła, proszę państwa?
Próbowałam oczywiście przełamywać na wszelkie sposoby tę narrację historyczną, którą też starałam się lekko przekazywać. Przełamywałam to różnymi wtrętami, zawsze tak robię w tego rodzaju publikacjach takimi uwspółcześnionymi. W książce pojawiają się dwa psy, Leo i Lea, które ze sobą już
rymali, rozmawiają.
I tak, to są takie zabawne komentarze do tego głównego wątku. Ale rzeczywiście biskup Lubrański jest bardzo mało znaną postacią. Nie wiem dlaczego. Ja w szkole pamiętam, że uczyłam się o Akademii Lubrańskiego. To za dużo powiedziane, ale pamiętam, że dwa zdania chyba w książce do języka polskiego o Akademii Lubrańskiego były. I to jest zdecydowanie za mało, bo to jest postać szalenie nowatorska w tym czasie i no, pierwsza nowożytna uczelnia. To jest naprawdę coś. To są czasy Leonarda da Vinci, to są czasy, gdzie Włochy rozkwitają i my z Włochami mamy kontakt w tym właśnie czasie.
No wtedy no, Włoszczyzna przyjechała.
Tak, z Bonną Sforcą.
Karafiora przywiozła wtedy
tak, i wiele innych rzeczy, więc tyle, że biskup lubrański był bardzo skromną postacią. To był człowiek, to był działacz przede wszystkim. I to, co mnie zachwyciło w nim, uważam, że to jest człowiek taki na pograniczu właśnie średniowiecza i renesansu. Że on potrafił uszanować tradycję średniowieczną, której nie przekreślajmy, tak od razu nam się wydaje, że to średniowiecze jest fe i ten renesans przychodzi i nagle jest wspaniale. Nie, to nie było takie czarno-białe. Życie takie nie jest. Ale właśnie on potrafił czerpać z tradycji i potrafił patrzeć do przodu. I to potrafił połączyć. No i był niezwykle pracowity. Niezwykle. On się głównie na pracy skupiał, a nie na gloryfikowaniu samego siebie. I tak jak większość
Także polecamy Państwu historyczną książkę o biskupie lubrańskim. Ona się nazywa Godzięba, dlatego że on był herbu Godzięby. Taki tytuł trochę nietypowy, ale może łatwo zapamiętać będzie. Pani Teresa i pan Arkadiusz, bardzo króciutko już proszę, bo już nam się kończy czas.
Tak. Czasów, kiedy nikt nie było. Kupie. Nie, pomyliłam się, przepraszam.
Ale pomożemy pani Tereso.
My tu jesteśmy, żeby pomagać też.
Mówiła pani, bo o occie rozmawialiśmy, ale to może to jakoś pani będzie łatwiej.
Że kupowało się to,
co było.
Tak chciałam, widzi pan, mnie pan popędził, szybciutko chciałam. Kiedy nikt nie było i wywieska taka, rajstopy tylko na akt zgonu.
O nie, jakieś świetne.
No to sama się uśmiałam wtedy. No to było tam ile? No 30 lat temu.
Ale dziękujemy za to.
Czarny humor.
Ale zobaczcie.
Dziękujemy pani Tereso.
Czas, bo pani Teresa powiedziała, pospieszył mnie pan. I słusznie, ja też to często robię, no ale no jesteśmy ograniczeni czasowo.
Czasu
wtedy też było więcej.
No było trochę więcej.
Tak, niczego nie było, ale czas.
Więcej czasu na psoty było, a teraz proszę państwa, panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie, tego czasu faktycznie trochę brakuje. Odnośnie tych rajstop to się zastanawiam, komu przysługiwały, czy osoby kupujące, czy tej osobie, która była głównym uczestnikiem tych uroczystości. Dobrze, ale teraz tak naprawdę, po pierwsze, te dawne książki przechodziły za mnie do rąk. W tej chwili, przeczyta książki, to raz, że wzrok się szybko męczy, to jest chyba to, o czym państwo mówicie, ta technologia produkcji tych książek. Dwa, po przeczytaniu książek, no raczej część książek się nadaje, no już...
Że nie mówi pan, że jest słabej jakości, tak?
Tak, typowo. No, a trzy, antykwariat. No, w antykwariatów nie ma co się oszukiwać. Nie ma za dużo. Wiadomo, z przyczyn handlowych, jak to wygląda, książki też nie są tanie. Gdzie tutaj niejednokrotnie młode pokolenie używa tych różnych nośników raz, że tutaj ekonomia. Dwa, może czytać kiedy chce, czy chce przeglądać, czy też generalnie, no nie oszukujmy się. Uczniowie czytają, jak mają lekturę, to raczej w dużej mierze czytają też streszczenia.
No ale te lektury, te spisy lektur, też to nie są łatwe lektury, myślę, że dobierane też pod wiek dzieci.
Wiecie państwo, tutaj najlepszym przykładem takiego pisania pod osoby, która korzysta z czytania tych książek, jest pani znana nam sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani sędzia, jak wydawała książki dla młodzieży, to ona napisała tak jak ona, czy językiem prawniczym, potem dawała psychologom, pedagogom znajomym, na zasadzie obrób tą książkę tak, żeby uczniowie mogli ją przeczytać. Jak ktoś będzie miał dostęp do tych publikacji, proszę sobie przeczytać naprawdę, co tutaj też piję troszeczkę do tego lubrańskiego.
Tak.
Gdzie pani tutaj mówiła odnośnie tego nazewnictwa, tych różnych takich zagadnień, że naprawdę warto jest się poniżyć do tego poziomu tego naszego słuchacza, czy tej osoby, która będzie czytała, czyli tego dziecka. A Myślę, że
językowo absolutnie trzeba się dostosować. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Panie Arkadiuszu, bardzo panu
dziękuję.
To ja powiem tylko, że przeczytałem książkę o Lubrańskim i muszę powiedzieć, że wszystkie słowa były dla mnie zrozumiałe, także...
Ja mam nadzieję, że dla dzieci też będą, ale wspominał pan, że to dzieci, przedział wiekowy nie taki był podany, bo to dzieci jednak troszeczkę starsze.
Troszkę starsze.
Myślę, że to będzie tak mniej więcej 7-10 lat, a może nawet... Ale zależy pewnie,
ale myślę, że tak, to też jest warte, żeby z dzieckiem się na ten Ostrów Tumski udać, pokazać mu ten budynek i potem...
Poza tym... Nie trzeba wszystkiego rozumieć. Po to jest też rodzic, żeby wytłumaczył zagadnienia, które może nie są dostatecznie szeroko w książce wyjaśnione, bo też nie ma na to miejsca. I po to też jest rodzic, żeby rozmawiać. Książka jest po to, żeby rozmawiać potem o niej.
Przynajmniej dzieci będą wiedziały, skąd kalafior się wziął. Proszę państwa, państwo tak dzwonią. Ja się nie spodziewałem dzisiaj, że my tak sobie nie rozwiniemy się tutaj w studiu, bo bardzo ciekawe państwo macie uwagi. I tak jakoś optymizmem powiało.
Tak.
Nie?
Tak,
ja
bardzo
muszę
dziękujemy
że
za wszystkie telefony.
Mówiłem, żeby nie będziemy narzekać i w zasadzie wyszło na to, że nie jest źle.
Jest całkiem nieźle,
że jest
uważam.
Całkiem nieźle. No i to niech tak zostanie. Zdaje się, że jeszcze mamy chyba mały bloczek przed 13 reklamą. Nie mamy? To mamy jeszcze dwie minuty.
Ojej,
to mamy jeszcze dwie minuty. To ja bym się chciał tylko zapytać odnośnie cioci Jadzi, bo o Lubrańskim już trochę więcej mówiliśmy. Które atrybuty z czasów PRL-u są najłatwiejsze do opisania w książkach dla dzieci. Bo Jelcz Ogórek, no to jest przecudowna rzecz, tak? To oczywiście ja bym nie chciał takim autobusem dzisiaj jeździć, bo to nie dość, że często śmierdziało i było głośno.
Tak, wszystko to opisałam.
To dla dzieciaków jest to oczywiście wielka atrakcja.
No, wielka, ogromna.
A co jeszcze jest
właśnie zerkam na spis treści. Telewizor. Telewizor Rubin, tutaj w tym wypadku jest opisany, który wybuchł. 1 maja, pochód pierwszomajowy.
Komu nie wybuchł Rubin, proszę państwa, w domu niech...
Ale mój ulubiony rozdział to jest rozdział Podwórko, w którym ciocia Jadzia opisuje swojej bratanicy, bo są wspomnienia cioci Jadzi z czasów młodości. Jak to było na podwórku kiedyś? I ciocia Jadzia to określa w ten sposób, że to była szkoła życia. No i bratanica się pyta, ciociu, ale jak szkoła? To wy tam mieliście jakąś szkołę specjalną, taką po lekcjach normalnych jeszcze w szkole? Ciocia Jadzia opowiada, jak to było, jak strasznie mi się chciało jeść i się szło do mieszkania jednego właśnie z dzieci, jak się robiło chleb z cukrem, a jak nie było pieniędzy do skupu butelek z butelkami, po to, żeby
kupić.
Tak. Tak. Do dziadka Michała, który był dziadkiem całego podwórka, który w tym skupie pracował, bo wtedy się wszystkim się dzieliło dziadkami też i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że z tym rubinem też jest ciekawy wątek, że gdyby wszyscy dzisiaj w domu mieli rubiny, to by, proszę państwa, nie było problemu z ogrzewaniem na zimę, bo one tak grzały.
Tego nie pan...
Prąd z gniazdka no. Przecież jest. Elisa Piotrowska, bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu. Wspaniale państwo dzisiaj
bardzo.
Nam pomogli.
Dziękujemy za wszystkie telefony.
W środku dnia. Już jest 13:00, Wojciech
Chmielewski. Jakie humory.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.